Gość dnia Radia Gdańsk.
A gościem dnia Radia Gdańsk jest Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, z którym rozmawia Beata Gwoździewicz.
Dzień dobry.
Witam serdecznie pana, witam państwa. Panie pośle, za nami historyczne wybory w Gdańsku. Po raz pierwszy kobieta na stanowisku. Prawo i Sprawiedliwość nie wystawiło swojego kandydata, oddając niejako ukłon mieszkańcom, obecnym władzom, uznając wybory listopadowe. Co teraz musi zrobić Aleksandra Dulkiewicz, żeby ten ukłon odwzajemnić?
No tutaj zostało to sformułowane przez posłów, przez radnych Prawa i Sprawiedliwości, przez Kacpra Płażyńskiego.
5 pytań do pani prezydent.
To jest tych parę pytań, które no, są jakby fundamentalne dla wyrwania się z tego swoistego układu, o którym pisze wczorajszy tygodnik w sieci, opisując pewne patologie wręcz funkcjonujące tutaj w Gdańsku. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo istotne.
To pisze gazeta. Myśli pan, że tak jest?
Słucham?
Myśli pan, że tak jest, jak piszą dziennikarze?
Czytałem uważnie to pismo. Zresztą temat jest bardzo, bardzo delikatny i tu jestem pełen uznania. Na pewno nie ma jakiejś specjalnej przesady w tym opisie naszej sytuacji. Zresztą dość typowej dla wielu miejsc w Polsce.
Czyli właściwie ciężka praca czeka obecne władze, żeby to wszystko posprzątać, tak?
Myślę, że tak, to jest wyzwanie stojące przed każdym samorządem. Stąd też takie pewne wydłużenie kadencji, niepewne, no wydłużono kadencję, to po raz pierwszy mamy 5-letnią kadencję w samorządzie. Wszystkie następne też będą.
Dłuższe.
Tutaj też ta reguła nie więcej jak dwukrotności kadencji dla burmistrzów, prezydentów, dopiero rozpoczynająca się od tej kadencji. To będzie długi, powolny proces. Mam nadzieję, że przyniesie dobre rezultaty.
Panie pośle, a 4 czerwca w rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów, o czym też mówią obecne władze Gdańska, że na pewno zorganizują je tutaj, czy chcielibyście być tutaj wspólnie w Gdańsku z obecną opozycją? Deklaruje Aleksandra Dulkiewicz, że to miejsce dla wszystkich.
No tak, w ogóle pytanie pani, dlaczego Gdańsk ma być tym miejscem, gdzie będzie
właśnie,
4 czerwca jednak uroczystość ogólnopolska. Dla nas 4 czerwca, dla wielu kojarzy się z tym przełomem, obaleniem rządu Olszewskiego. Zresztą same te wybory 4 czerwca, nazywamy je wolnymi wyborami, a tak naprawdę Polska była ostatnim z demoludów, w którym odbyły się naprawdę wolne wybory. To były wybory kontraktowe, kojarzące się bardzo z tą pewnym porozumieniem okrągłostołowym, który no z jednej strony był tym wielkim, wielkim wybuchem nadziei, ale z drugiej w miarę upływu czasu stawał się coraz większym rozczarowaniem i później to rosnące, bardzo powszechne wśród pracowników przez lata, przez długi okres transformacji poczucie zdrady ze strony elit, to przecież są wszystko fakty biorące się z naszej świadomości.
Niemniej jednak rocznica jest, powinniśmy w takim razie w ogóle ją obchodzić?
Ja bardzo długo tej rocznicy 4 czerwca, funkcjonując w Solidarności, nie czułem potrzeby w jakiś sposób celebrowania. To dopiero ostatnio niektóre środowiska, szukając, ja to nazywam swojego mitu założycielskiego, zaczęło się odwoływać do tej daty. To się zbiegało z tymi próbami odbierania 31 sierpnia, święta narodzin Solidarności, prób odbierania Solidarności tej daty. Ten 4 czerwca to stał się taką datą trochę zastępczą. Nie wiem, okaże się, to życie pokaże, czy nie sztuczną.
A Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, brakuje w nim Solidarności? Jest to centrum, miejsce spotkań tylko dla wybranych?
Ja tutaj z całą pewnością też mam takie poczucie. Prawdę powiedziawszy, to już pod koniec, krótko po utworzeniu, po powstaniu tego centrum, po jego zbudowaniu, nasze drogi Solidarności i drogi władz Gdańska mocno się rozeszły i to nie było nigdy miejsce jednoczące
wszystkich.
Ludzi, jednoczące wszystkich.
Mhm. Panie pośle, a skoro jesteśmy w Gdańsku, głośno tutaj o wieloletnim kapelanie Solidarności. To dziś niejasna postać. Ksiądz prałat Henryk Jankowski. W czwartek gdańscy radni zdecydują o tym, czy pozostawić go honorowym obywatelem Gdańska, czy też pomnik prałata powinien stać w dotychczasowym miejscu. Co pan na ten temat sądzi?
Myślę, że to jest też jedna z tych bardzo bolesnych i delikatnych spraw z naszej rzeczywistości. Podobało mi się tutaj stanowisko Solidarności wyrażone niedawno w reakcji na to barbarzyństwo. W gruncie rzeczy można się zastanawiać, czy nie pewną inscenizację. Ekipa przyjeżdżająca z Warszawy z dziennikarzem i filmująca to zdarzenie, wpisująca się w pewien proces ekspiacji, którego dokonuje Kościół. To ten synod zwołany w Watykanie, poświęcony temu problemowi, który wcale nie w najmocniejszym stopniu dotyczy Kościoła. Być może najgłośniejsze są tego typu sytuacje, ale on jest obecny w ogóle w naszym życiu społecznym, z którym należy walczyć. Stąd myślę też bardzo taka powściągliwa, wręcz absolutne milczenie Kościoła w tej sprawie. Natomiast region Gdański Solidarności wzywa do pamiętania tych wszystkich, którzy próbują wpisywać się w tą akcję w zasadzie wojny z Kościołem zgodnie z naszą konstytucją, dopóki osoba nie jest osądzona prawomocnie, skazana prawomocnym wyrokiem, jest niewinna i ma prawo do obrony swojej godności, właśnie do takiego poszanowania obrony godności. Księdza prałata wzywa region gdański, bo nawet, mówię to wszystko w trybie przypuszczającym, ja prawdę powiedziawszy, ksiądz prałat żył i moje kontakty, ja co prawda wywodzę się z Gdyni, gdzie takim kultowym kapłanem dla nas był ksiądz prałat Jastak i moje kontakty z księdzem prałatem dopiero takie pewne zbliżenie nastąpiło, bo po roku 2000, kiedy trafiłem do władz krajowych Solidarności, byłem szefem regionu gdańskiego. W ten czas nigdy nawet żadnych plotek na ten temat nie słyszałem, stąd dla mnie ta historia, która wybuchła teraz za sprawą jednej z gazet, z czołowych dzienników, była dość sensacyjna. Natomiast jak gdyby wracam do tego, ksiądz prałat nie może się już dzisiaj bronić. Nie? Kiedy przeglądałem w Wikipedii kwestię honorowego obywatelstwa, to tam również jest takie sformułowanie, że uznaje się, że z chwilą śmierci osoby, bo osoba, żeby nadać honorowe obywatelstwo, trzeba mieć zgodę zainteresowanego, czyli nadaje się to za życia osoby zainteresowanej. Jest taka opinia historyków, że to honorowe obywatelstwo wygasa z chwilą śmierci osoby. Na pewno nie ma formalnych regulacji w tych sprawach. W każdym razie tutaj bym też podobnie jak region gdański wzywał do pewnej powściągliwości, opamiętania i nie czynienia sądów nad osobą już nieżyjącą.
Z pewnością duża dyskusja będzie na ten temat w czwartek na Radzie Miasta Gdańska, a my, jeśli pan pozwoli, zmieńmy temat. Tak. Powiedzmy o tych propozycjach rządu, o piątce Kaczyńskiego, która budzi nadzieję wielu grup społecznych. Panu która z tych części najbardziej się podoba? Która jest najbardziej potrzebna?
Jestem niesłychanie zadowolony, że Prawo i Sprawiedliwość nie traci tego słuchu społecznego, że tymi kolejnymi propozycjami, rozwiązaniami wpisuje się dokładnie w oczekiwania społeczne. Z całą pewnością to rozwiązanie 500+ w gruncie rzeczy
na pierwsze dziecko.
Tak, to jest niemal podwojenie kosztów budżetu na to przedsięwzięcie, a więc z całą pewnością nawet w sensie pewnego wysiłku finansowego i budżetowego jest to najpoważniejsze z tych propozycji, zresztą podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości, owszem wymienione jako pierwsze, ale wzbudziło to największy entuzjazm sali, więc wydaje mi się, że to było chyba jedno z tych najbardziej oczekiwanych przez salę również.
Ale dla wielu też wydaje się to niewiarygodne. 500+ na pierwsze dziecko co miesiąc, bez kryterium dochodowego, także w następnych latach. bardzo duże fundusze na to muszą być
18 miliardów złotych. Mhm. To pokazuje, jak kolosalne i niewykorzystane do tej pory były możliwości budżetu państwa.
A 1200 zł dla emerytów, także w przyszłym roku, teraz pierwsza wypłata w maju,
to też
a potem?
Kolejne jakby znakomite rozwiązanie i wpisujące się w te oczekiwania. Zresztą zwrócę uwagę, że teraz 1 marca wchodzi w życie kolejna waloryzacja, też dość bezprecedensowo wysoka, bo jest tutaj wprowadzone minimum kwotowe, że dla tych najniższych emerytur to będzie waloryzacja nie mniejsza niż o 70 zł. Mhm. Natomiast dla tych wyższych dopiero będzie wchodziła ta sukcesywnie ten procentowy podział, czyli będzie to tam, gdzie kwota emerytury będzie na to pozwalała, również waloryzacja wyższa. Do tego ta 13. emerytura też jest znakomitym rozwiązaniem. W tym roku, już w maju mają być wypłacane, a więc w czasie kadencji tego rządu to nie jest obietnica wyborcza zawieszona w jakimś czasie przyszłości. Owszem,
a w przyszłym roku, panie pośle, mogą emeryci, renciści też
padały,
liczyć na takie
tu padały
kwoty?
Deklaracje już intencji woli. To będzie regulowane ustawowo z całą pewnością. No i zobaczymy. Uważam, że rozwiązanie spotyka się z tak dobrym przyjęciem, że powinno być kontynuowane, że taka deklaracja padła, że Prawo i Sprawiedliwość zrobi wszystko, żeby również w kolejnych latach to świadczenie weszło na stałe do tych świadczeń.
No i zwolnienie z podatku osób poniżej 26 roku życia. Tutaj też pojawiają się takie głosy, że to może budzić nadużycia.
Ja z kolei będę jak gdyby uspokajał, ponieważ to świadczenie będzie tylko dla osób świadczących pracę, czy to w ramach umowy o pracę, czy jako zleceniobiorca, to będą tutaj dość ścisłe reguły i trudno mi sobie wyobrazić, na czym by te nadużycia miały polegać. Przecież nie na fałszowaniu metryki. To jest dość oczywiste, czy mam skończone 26 lat, czy nie.
Mówi się o tym, że przekazywanie firm młodszym przez dziadków, rodziców.
Tak byłoby, gdybyśmy mieli do czynienia również z tak zwanymi osobami prowadzącymi samodzielność działalności gospodarczą, ponieważ to jest zawężone wyłącznie do osób świadczących pracę w ramach umów o pracę czy tych umów zleceń, to tu tego niebezpieczeństwa nie ma.
A po tych zapowiedziach rządu, tych programów PiS na najbliższe miesiące, niektóre grupy społeczne mogły poczuć się rozczarowane, zawiedzione, nauczyciele, inni pracownicy sfery budżetowej, sądów, prokuratur, sanepidu. Dziś w Warszawie manifestacja pracowników sądów i prokuratur. Oświatowa Solidarność także pyta rząd, czy ten postawił krzyżyk na nauczycielach. Są ogromne oczekiwania i...
Wie pani, takie sformułowanie, ja powiem tak, mi od początku tej kadencji, od sytuacji, kiedy początkowo minister finansów, później premier Morawiecki podkreślał dobre efekty tego uszczelniania luki VAT-owskiej i podatków, poprawiającą się sytuację budżetu, było oczywiste, że to musi rodzić pewne roszczenia płacowe. I moje wieloletnie doświadczenie w życiu pokazuje, że wówczas, kiedy jest bardzo trudno i wszystkim, to jest w miarę pewien
spokój. Można się dogadać.
Społeczny. Natomiast niepokoje, napięcia zaczynają się wtedy, kiedy zaczyna się poprawiać i rośnie poczucie, że pożytki, czy że korzyści z tej polepszającej się sytuacji dzielone są niesprawiedliwie. A wydaje mi się, że to, co się działo, te punktowe jakby regulacje płacowe, wzrosty płac dla pewnych wybranych tylko grup zawodowych, grup mundurowych, i nie będę wyliczał tu historii, ale takich zdarzeń było
ale
kilka.
Ale wyszli na ulicę i dostali podwyżki.
I w tym momencie zaczyna się okazywać, że te najsłabsze grupy zawodowe, a to dotyczy z całą pewnością różnych sfer budżetowych, zostają zapomniane. Te grupy, które są głośniejsze, potrafią głośno krzyczeć, upomnieć się o swoje, niejako wygrywają na to. Tu mam też duże wątpliwości. Z całą pewnością bardzo wiele grup społecznych, budżetowych, tak naprawdę w tych strefie produkcyjnej, ten wzrost średniej krajowej jest znakomicie większy dla tych obszarów produkcyjnych, usługowych niż w sferze budżetowej.
A nauczyciele nie zasłużyli naprawdę?
Natomiast, a nic takiego nie powiedziałem, każda z tych grup zasługała. Sformułowałbym w ten sposób. Nie jestem wcale przekonany, czy nauczyciele najbardziej.
Kto w takim razie?
Sądzę, że jest wiele tych jakby najsłabszych, słabych grup właśnie budżetowych. Tu niedawno w Starogardzie mieliśmy protest sanitariuszy z takich zakładów specjalnych, które okazuje się, że oni nie są ujęci, nie są traktowani jako służby zdrowia i są jakby taką zupełnie zapomnianą grupą z boku i zarobki są tam społeczne. W pomocy społecznej na przykład wynagrodzenia są dramatycznie niskie. Ta grupa nie ma żadnej siły przebicia.
To czemu im nie pomaga rząd w takim razie?
Przy ewentualnych...
Czemu nie ma tych
Ja od miesięcy postuluję wszędzie tam, gdzie mogę, rozmawiałem na ten temat i z prezesem partii już i z szefem Solidarności, przekonując ich, że w tej chwili powinno się położyć na stole wszystkie te grupy zawodowe ze sfery budżetowej i spróbować podjąć negocjacje na temat pewnego układu zbiorowego dla wszystkich tych grup, ułożyć pewne właściwe proporcje i w taki sposób, żeby nie było tych grup najsłabszych zapomnianych, żeby nie najsilniejsi wyrywają to, co mogą, a najsłabsi zostają coraz bardziej zapomnieni. To byłoby
Solidarność
najgorsze.
Solidarność na swojej stronie internetowej przypomina, jak to wyglądały zarobki rozmaitych grup społecznych w okresie międzywojennym. Okazuje się, że wówczas zarobki określonych sfer budżetu regulowały przepisy. Zarobki pracujących osób od prezydenta do podoficera Wojska Polskiego regulowała specjalna tabela punktowa i mnożna, identyczna dla wszystkich grup zawodowych ze składnikami zależnymi od grupy urzędniczej, stażu, regionu i stanu cywilnego. Czy teraz też jakoś tak powinno być to ułożone?
Ja sądzę, że jest wiele przykładów, zresztą początki prawa pracy w Polsce, to są dekrety marszałka Piłsudskiego kilka dni po utworzeniu pierwszego rządu premiera Morawieckiego została wydane w Polsce jako jeden z pierwszych w Europie dekret o 8-godzinnym dniu pracy, prawie do strajku, dopłat do nadgodzin i moglibyśmy się naprawdę bardzo wiele uczyć z tych regulacji przedwojennych, z których wiele przetrwało do dzisiaj.
Może nie wziąć jeden do jednego, ale przetworzyć na potrzeby
dzisiejsze. To może być z całą pewnością wzór, jeszcze raz wracam, bez położenia na stole, bez przyjrzenia się wszystkim grupom zawodowym, budżetowym i ułożenia swego rodzaju regulaminu wynagrodzeń, my dobrze nie rozwiążemy tego problemu. Do tego bym gorąco zachęcał i namawiał i swoich kolegów związkowców, jak i tutaj po stronie rządu, ministerstwa, pana premiera.
A proszę powiedzieć, handel w niedzielę, rok od wprowadzenia. Niektórzy mówią, że przydałyby się modyfikacje, a inni wręcz przeciwnie, mówią, że jest świetnie. Według badań firmy Quality Watch 16% gospodarstw domowych, głównie osób pomiędzy 18 a 44 rokiem życia, udało się obniżyć wydatki i dzięki temu, jak wynika ze statystyk, realizować marzenia. I tylko 6% osób wydaje więcej, bo zamiast do sklepu chodzi na przykład do kina, czy do teatru, czy właśnie wyjeżdża na wycieczki.
W ogóle myślę, że w związku z tą regulacją, z tą ustawą stało się dużo dobrego, że powoli zmieniamy też pewien swój styl życia. Z całą pewnością gastronomia jest tym obszarem, który rozkwitł po tamtej regulacji, na co zwracają uwagę.
Też podobno osoby 18-24 rok z tego najczęściej korzystają.
Tworzy się pewien mit, że rzekomo na tym ograniczeniu w handlu straciły małe sklepy, co jest nieprawdą.
No ale prawdą jest, że są likwidowane.
Tak, i to jest stały proces od lat, postępujący od lat. Jeśli bym jakąkolwiek tezę chciał tu sformułować, to jedynie posunąłbym się do stwierdzenia, że w stopniu niewystarczającym, nie tak istotnym, jak się spodziewaliśmy, to ograniczenie handlu pomogło tym małym sklepom. Likwidacja sklepów dokonuje się z szeregu innych przyczyn. Przede wszystkim nieuczciwa konkurencja, to trzeba podkreślać, bo przecież różne przeceny, dyskonta, takie schodzenie czasem do granic rentowności przez te wielkie supermarkety jest ciągle zabójcze dla tego małego handlu, ale który mimo wszystko radzi sobie bardzo dobrze. Ja na początku tego roku w styczniu przez Zrzeszenie Związków Polskiego Handlu i Usług, taka firma zrzeszająca polskie małe sklepy, ugrupowania gdzieś około 18% rynku, przyznała nam, mówię, Alfredowi Bujarze i mi, wyróżnienie zasłużone dla polskiego handlu, właśnie doceniając korzystne zjawiska towarzyszące temu. Natomiast z całą pewnością ta nowelizacja, która była zapowiedziana, która dotyczyła w sumie drobnych rzeczy, poprawek, stała się pretekstem do frontalnego ataku na ideę ograniczenia handlu w ogóle. I to stąd zatrzymano tą nowelizację, żeby nie dawać punktu zaczepienia, żeby nie rozpętywać debaty, dyskusji nad w ogóle ideą. Tutaj również premier publicznie, chyba Raszy II, zapowiedział, że te skutki ograniczeń handlu są analizowane. Jak na razie nie podał, czy jakieś decyzje rozstrzygamy. Ja mi przyznam, że tutaj trudno sobie wyobrazić, żebyśmy mieli odejść od tej idei ograniczenia handlu. Pewne modyfikacje oczywiście są możliwe, ale to spokojnie poczekajmy.
Pogoda coraz piękniejsza, więc z pewnością, z przyjemnością spędzimy ten czas, który...
Na spacerach,
na spacerach.
Rozrywce masowej.
Tak. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję
Państwu
bardzo.
Życzę miłego dnia, do usłyszenia.
Również miłej niedzieli.
Miłego tygodnia, jeszcze dopiero
tygodnia.
Wtorek.
Wszystkiego dobrego.